Znamy laureatów zachodniopomorskich Nobli. Wśród nich są naukowcy, których wynalazek znalazł zastosowanie w misji kosmicznej, naukowczyni uhonorowana za opracowanie naukowych podstaw żywienia psów, a także genetyk za identyfikację nowego genu związanego z dziedziczną predyspozycją do raka piersi. Wyróżniono również ekonomistę za rozważania na temat zasad podejmowania decyzji, artystów łączących różne sztuki oraz naukowców, którzy pracują nad promocją wizerunku Szczecina poprzez obiekty architektury. To już była 24. edycja konkursu zorganizowana przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Jego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs dotyczy promocji szczególnych osiągnięć w humanistyce, naukach podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, artystycznych oraz nauk o morzu. A my z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, jaki jest stan zachodniopomorskiej nauki, oczywiście o ich odkryciach i czy jest czy te osiągnięcia można będzie wykorzystać w praktyce. A z nami są już goście. Pani profesor Magdalena Czałczyńska-Podolska i pan profesor Wojciech Bal. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oboje państwo są architektami z Katedry Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Z nami także jest pan profesor inżynier Paweł Zięba, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I z nami telefonicznie są także pan profesor Cezary Cybulski z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami także pani profesor inżynier Wioletta Biel z Pracowni Żywienia Zwierząt i Żywności Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Serdeczne gratulacje państwu z powodu tego wyróżnienia, bo to już jest bardzo znane i oczekiwane w naszym regionie wyróżnienie, które relacjonują wszystkie liczące się media. Zacznijmy od naszych gości w studiu, od państwa architektów, pani profesor Magdaleny Czałczyńskiej-Podolskiej i pana profesora Wojciecha Bala. Jakie znaczenie dla państwa ma ta nagroda? Czy to jest tylko prestiż, czy jednak coś więcej?
Może ja zacznę przynajmniej. Na pewno jest to dla nas wyróżnienie. Na pewno ogromna radość. Na pewno też jakieś takie wewnętrzne zobowiązanie do dalszej pracy. Myślę, że taki przede wszystkim chyba pozytywny bodziec po prostu do tego, żeby działać dalej, żeby próbować coś w tej nauce zrobić dobrego.
Że ktoś to zauważył,
tak,
że ktoś to docenia.
Ktoś to docenił, dokładnie.
A przypomnijmy, że Zachodniopomorskie Noble to nagroda przyznawana naukowcom od 2001 roku w 8 dyscyplinach naukowych, humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 artystycznych. Laureatów wybiera kapituła zachodniopomorskiego lideru nauki i to jest ważne, że wybiera kapituła, ponieważ dzisiaj żyjemy w czasie jakichś głosowań internetowych i to, kto ma więcej znajomych, kto ma lepszą klikalność, ten często wygrywa. Tutaj nie ma tego plebiscytu. I pan profesor Wojciech Bal, proszę powiedzieć, za co zostali państwo nagrodzeni, jakie to ma przełożenie praktyczne. Wiemy, że w to zamieszane jest między innymi zamieszane są wały Chrobrego.
Oczywiście. Oczywiście chciałem powiedzieć na wstępie, że architekci mają to szczęście, że w wielu dyscyplinach mogą być nagrodzani, w wielu dyscyplinach startują. Przez szereg lat otrzymywaliśmy Noble i, nie mówię o nas dwójce, ale otrzymywaliśmy Noble i w dziedzinie humanistycznej, i w dziedzinie technicznej, no i w artystycznej. I bardzo się cieszymy, że akurat w tej dyscyplinie tym razem z panią profesor żeśmy tego Nobla otrzymali. Oczywiście przez nasze badania pokazujemy jak w pryzmacie jakby historię naszego miasta, ale też i jego promocji na zewnątrz poprzez architekturę i przez ostatnie 100 lat spróbowaliśmy przejrzeć, jakie obiekty takie wizerunkowe dla miasta się pojawiały i jaki miały wpływ na jego promocję na zewnątrz. Czasem były to aspekty polityczne, czasem aspekty ekonomiczne, ekonomiczne, czasem aspekty takie prestiżowe. Wszystkie te elementy braliśmy pod uwagę i przejrzeliśmy, jakie skutki też w ocenie miasta mogły mieć na zewnątrz i jak odbierali je mieszkańcy tego naszego pięknego miasta.
Jakie konstatacje wynikają, jeżeli chodzi o najpopularniejsze obiekty w mieście? Wały Chrobrego, Jasne Błonia?
Myślę, że są takie obiekty, czy nazwijmy je ikony, które są na tyle trwałe, że nie przemijają z czasem. Przejrzeliśmy różne okresy, w których te ikony się pojawiały, od czasów przedwojennych do dzisiejszych. Zwykle tych ikon było na tyle dużo jednocześnie pojawiających się w danym czasokresie, że któreś się przewijały bardziej bądź mniej. Ocenialiśmy każde z tych czasokresów, które mogły wyłonić zwycięzcę. Natomiast przez wszystkie czasokresy faktycznie Wały Chrobrego przejawiały się najczęściej, mimo że nie zawsze wygrywały. I to szczególnie w okresie powojennym, jakby z politycznego punktu widzenia nie były takim elementem silnej promocji przez ówczesne władze. Również ze względu na pewien swój taką przeszłość.
Tarasy Hakena przecież.
Tak jest. I w nazwie, ale też i w takiej identyfikacji miejsca i czasy powojenne skutkowały tym, że powstawały obiekty, które były takim naszą pieczątką w tym powojennym mieście i trzeba było promować ten modernizm powojenny.
A coś państwa profesorów zaskoczyło? Jakiś obiekt zniknął, ale nie dlatego, że został zburzony, tak jak teatr ten stojący, prawda, na Placu Solidarności obecnym, którego już nie ma, ale coś, co zniknęło, właśnie wydawałoby się, że powinno być taką ikoną.
Ja myślę, że zaskakujące chyba były, przynajmniej stosunkowo tak zaskakujące były te obiekty powojenne, które absolutnie nie kojarzą się z ikonami architektury, czyli właśnie zabudowa mieszkaniowa w Alei Wyzwolenia, szkoła przy ulicy Korsarzy, tak? To były obiekty promowane na widokówkach, tak? I one niosły ze sobą konkretne przesłanie, tak? Mówiące, że władza opiekuje się obywatelami i jesteśmy na dobrej drodze do rozwoju, tak?
A jak możemy te państwa badania wykorzystać?
Ja myślę, że cały czas one trwają, bo ikony budujemy nadal w mieście i w każdy kolejny
proces
inwestycyjny właśnie, czyli Filharmonia, czy Posejdon.
Centrum Dialogów Przełomy.
Centrum Dialogów, czy nawet ostatnio piękne obiekty Muzeum, przepraszam, nie Muzeum Morskie, ale Centrum
Morskie, Centrum Nauki.
Centrum Nauki.
Tak.
Oczywiście dają się za chwilę i kolejne, które będą do tego tytułu jakby się predestynować. Natomiast niektóre z nich szybciej niż nam się zdaje mogą przeminąć. Chodzi głównie o to, że ikony pojawiają się w mieście i w strukturze miasta w momencie, albo deweloper, albo jakieś miejsce w szczególny sposób istotne w centrum miasta podlega na przykład poprzez konkurs architektoniczny rozstrzygnięciom, które faktycznie stawiają te obiekty, szczególnie te najnowsze, w takim pierwszym szeregu realizacji. Natomiast nie zawsze sama lokalizacja jest do tego takim magnesem i trudno zastąpić owe Wały Chrobrego, o którymśmy mówili, ponieważ to był fragment miasta przebudowywany przez same miasto, że myśmy byli świadkami, może nie my, ale ówcześni, byliśmy świadkami kreowania miasta przez architekta miasta i przez pewną taką rzecz scenograficzną, która jest nie do podważenia dzisiaj. Natomiast punktowe traktowanie tkanki miasta i wstawiania tam nawet najpiękniejszych wieżowców, one się w pewnym momencie stają ikoną, bo są czymś nowym, natomiast szybko tracą tą swoją ikoniczność na rzecz takiego landmarku, bardziej w danym miejscu rozpoznawalnej struktury, niż koniecznie pokazują pokazywanej jako wizerunek miasta na zewnątrz.
Dla miasta państwa badania i dla mieszkańców również są niezwykle cenne. Przechodzimy do pana profesora Cezarego Cybulskiego z Zakładu Genetyki i Patomorfologii. Pan, panie profesorze, otrzymał nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla za identyfikację nowego genu ATRIB związanego z dziedziczną predyspozycją do raka piersi. Co to oznacza dla kobiet, dla pacjentek?
Tak, tak. W naszym przypadku, w moim przypadku, pozdrawiam państwa, jak w ogóle chcę powiedzieć, ze nocnego Torunia, jest tu przepięknie. Jeżeli chodzi tutaj słyszałem dużo takich słów o ikonach u nas. To, czego my szukamy, to są ikonami, to są te mutacje takie, które są w nas z reguły do urodzenia i które wywołują wysokie ryzyko raków. I to jest tak, nie możemy pozostawić tego tej sprawy obojętnym, dlatego, bo jeżeli wiemy, że ktoś ma wysokie ryzyko zachorowania na nowotwory, to trzeba przede wszystkim zrobić wszystko, żeby to ryzyko albo obniżyć, czyli zastosować profilaktykę, albo zadziałać w taki sposób, aby wykryć nowotwory wcześniej, kiedy jeszcze wyleczenie jest wysoce prawdopodobnie lub wręcz możliwe. No i często jest tak, że nowotwory, które powstają na podłożu tych naszych mutacji, ale jest ich w Polsce całkiem sporo mutacji, które namierzyliśmy, to one odpowiadają na leczenie celowane, tak zwaną terapię zindywidualizowaną. I tutaj w naszym przypadku jednym z takich genów, który teraz odkryliśmy, to jest gen, który nazywa się ATRIB. Tutaj kryteria są bardzo proste, wręcz banalne, dlatego, bo w pierwszym etapie napisaliśmy projekt naukowy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, następnie za pomocą sekwencjonowania całego egzomowego wykryliśmy, że mutacje tego genu występują dużo częściej u osób chorych niż u osób zdrowych. Dodatkowo jeszcze potwierdziliśmy te wyniki na dużej grupie Polek z Polski, właśnie na Polek z polskiej populacji, oczywiście łącznie 25 tysięcy Polek z całej Polski. Dodatkowo jeszcze, żeby to się opublikowało jakoś w dobrych czasopismach, bo obecnie to jest taki wymóg, że jednak jednocześnie musi być weryfikacja międzynarodowa, więc udało nam się pozyskać dane biobanku angielskiego i wykazaliśmy, że mutacje genu ATRIB wiążą się z trzykrotnie zwiększonym ryzykiem raka piersi. To jest dużo, czyli kobieta w polskiej populacji ma około zwiększone ryzyko raka piersi trzykrotnie, to znaczy w ciągu życia nie 10%, tak jak inne Polki, tylko około 30%. To jest pierwsza korzyść, która wynika z naszego odkrycia, więc tutaj możemy zastosować profilaktykę, taką, która ma na celu obniżenie ryzyka. To jest pierwszy nasz cel. A drugi to są badania okresowe, które umożliwią wczesne wykrycie raków u takiej kobiety. I po trzecie stwierdziliśmy, że raki piersi u kobiet, które mają właśnie mutację genu ATRIB, mają ogromny stopień upośledzenia naprawy DNA, czyli one będą odpowiadały, podobnie zresztą tak jak takie raki z mutacją genu BRCA1, to może państwo doskonale znają, ta mutacja taka słynna, słynna mutacja Angeliny Jolie, i dlatego te raki najprawdopodobniej będą odpowiadały też na leczenie celowane za pomocą takich najnowszych leków, na przykład jak chodzi mi inhibitory PARP, tak uważamy. Czyli to są te zasługi, tak? Więc stwierdziliśmy, że to jest ważne odkrycie, dlatego napisaliśmy patent, wniosek patentowy, a następnie ponieważ jest to, na szczęście okazało się, zresztą co często okazuje się w naszej populacji, że u nas jesteśmy homogenni genetycznie, czyli jesteśmy bardzo podobni, czyli te nasze mutacje, które u nas występują, generalnie w obrębie danego genu występuje jedna polska mutacja, dwie, trzy, a w przypadku tego genu ATRIB jest tylko jedna taka polska częsta mutacja, którą ma około 30 tysięcy Polek, dlatego zastosowaliśmy prosty test do wykrywania tejże mutacji.
Proste i tanie, panie profesorze, to warto powiedzieć.
Tani. Panie redaktorze, ogromnie tani. Wspaniała uwaga. To jest taki tani test, że proszę sobie wyobrazić, że no, jego koszt jest wielokrotnie tańszy, no, ponad dziesięciokrotnie, jak nie więcej tańszy niż takie testy oparte na sekwencjonowanie nowej generacji, ale to, co trzeba powiedzieć jeszcze, że jeżeli my poszukujemy takiej pojedynczej mutacji, to wtedy ten test ma ogromną przepustowość. My możemy w stanie zbadać nie na przykład, jak za pomocą sekwencjonowania małą liczbę pacjentów, bo jednak tamto badanie skomplikowane jest, powiedziałbym, takie bardzo pracochłonne.
A ile ten test kosztuje? Bo to jest takie pytanie bardzo zasadne, myślę.
Doskonałe pytanie. Ja myślę, że to jest w tej chwili koszt rzędu kilkudziesięciu złotych.
No to rzeczywiście za zdrowie i życie.
Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, że my badamy, powiedzmy, pojedynczych pacjentów, włączymy w to, wliczymy w to jak koszt no, odczynników, ale nie tylko odczynników, ale również koszt pracy, tak? Natomiast jeżeli robimy na przykład badanie naukowe i badamy setki, albo tak jak my badaliśmy tysiące pacjentów, to koszt spada do kilku złotych.
No to warto to mieć na uwadze.
To jest ogromna zaleta tej nauki w Polsce. Jeżeli badamy w Polsce...
Ostatnie zdanie poproszę, bo kolejka długa.
Już kończę. Napisaliśmy patent, tak, przepraszam najmocniej. Patent wdrożyliśmy, test jest dostępny w poradniach genetycznych w Polsce i to wszystko.
Nie taka długa.
Tak. Nasze działanie to jest tylko i wyłącznie jedno proste działanie. To jest po to, żeby poprawić zdrowie Polaków.
Ale z nami jest także, przypomnę, pani profesor Zut z Pracowni Żywienia Zwierząt i Żywności, Wioletta Biel. Pani profesor, pani badania dotyczyły naukowych podstaw żywienia psów. Co z tych badań wynika? Do jakich wniosków panią doprowadziły?
Na początek też chciałabym powiedzieć, że właśnie te badania to publikacje, które są wynikiem tak naprawdę wieloletnich i kompleksowych badań różnorodnych surowców roślinnych, ale też surowców zwierzęcych pod kątem ich zarówno wartości żywieniowej, jak i takiej prozdrowotnej w diecie psów. Bo poza tym, że oczywiście zajmuję się żywieniem i dietetyką psów, to zajmuję się doskonaleniem tego żywienia i poszukiwaniem takich nowych rozwiązań żywieniowych, w zasadzie odkrywania takich alternatywnych źródeł pożywienia. Takich, które no oczywiście z jednej strony będą wpisywały się w to, co w tej chwili często podkreślamy, taką strategię zrównoważonego rozwoju, ale to, co jest też dla mnie ważne z punktu widzenia żywienia psa, to, że będą wspierały organizm w stanach chorobowych. I to jest krąg moich zainteresowań. Oczywiście powiemy, że żywienie psów opiera się obecnie na karmach gotowych, komercyjnych. Tu się zgodzę, bo faktycznie rynek karm w Polsce jest najszybciej rozwijającym się w Europie. No z jednej strony to może wynikać chociażby ze wzrostu liczby psów, z liczby kotów, ale także z tego, że my je postrzegamy jako takie, jako członków rodziny. A musimy sobie zdawać sprawę, że wzrost liczby psów, wzrost liczby kotów to głównie wzrost psów dojrzałych, tak? Zwierząt dojrzałych, seniorów. Jest ich prawie 3 razy więcej niż zwierząt młodych. I teraz jak jeszcze dołożymy do tego, że stale wzrasta liczba zachorowań na choroby niezakaźne, jak wzrastają też koszty opieki weterynaryjnej, to wszystko to powoduje, że taką stałą potrzebę poszukiwania skutecznych działań prewencyjnych, które będą właśnie miały na celu zachowania zdrowia również dla naszych czworonogów. I by uzyskać właśnie ten żywieniowy efekt wspierania organizmu, to warto włączyć również w przypadku psa, który oczywiście jest mięsożercą, ale włączyć takie surowce o funkcjonalnych właściwościach, w tym również właśnie wykorzystać surowce roślinne, zielarskie. Musimy też pamiętać o tym, że tak naprawdę obecnie ten nasz pies domowy jest w zasadzie skazany na to, co my mu damy do tej miski, tak? Bo zwierzęta żyjące w stanie wolnym samodzielnie pobierają rośliny rosnące w środowisku naturalnym. Tak instynktownie wybierają rośliny, których skład chemiczny, których skład odżywczy odpowiadać będzie ich aktualnym potrzebom pokarmowym, czy też zdrowotnym. Natomiast tutaj warto, dlatego też z moim zespołem badamy różną, naprawdę bogatą gamę roślin, ale pod kątem właśnie takich substancji wtórnych, które często też nazywamy fitobiotykami, tak? Bo w przeciwieństwie do substancji podstawowych, czyli do białek, do tłuszczów, do węglowodanów, te związki wtórne, substancje wtórne nie występują we wszystkich roślinach, ale w określonych grupach systematycznych. No i tu jeszcze trzeba dodać, że mogą występować w różnych częściach roślin, w liściach, łączach, korzeniach, kwiatach, w różnych stężeniach. I dlatego badaliśmy naprawdę bardzo dużą grupę takich jednocześnie konwencjonalnych roślin, ale również takich alternatywnych.
Pani profesora, czy renomowani producenci karm dla psów czy dla kotów, no ale pani badała psy, psie karmy, zainteresowani są pani badaniami albo pani ich zainteresowała tymi badaniami?
No mam nadzieję, że są zainteresowani i mam nadzieję, że będą bardziej zainteresowani, widząc jak faktycznie jaka jest ta wartość taka ponad efekt odżywczy, bo właśnie już zaczynamy, widzę, że zaczynają wstawiać w skład komponentowy tego typu surowce. Tak? Ja tutaj mówiłam dużo o surowcach roślinnych, ale chciałabym też zaznaczyć, że w kręgu moich zainteresowań są również takie alternatywne źródła białka w żywieniu psów. I muszę zauważyć, że faktycznie, z czego się bardzo cieszę, że takie badania są potrzebne i potwierdzają tak jakby ich użyteczność, bo widzę, że pojawiają się w składzie komponentowym również właśnie takie alternatywne białka. One są bardzo potrzebne, bo z jednej strony, wiadomo, białko to podstawowy składnik diety psiej, ale my musimy też pamiętać, że u tych zwierząt coraz częściej diagnozujemy również alergię pokarmową. W związku z tym producent musi w pewnym momencie zacząć tak jakby stosować receptury na takim atypowym białku.
Z każdej wypowiedzi, pani profesor, przepraszam, że przerywam, ale jeszcze czeka pan profesor Paweł Zięba. Z każdej wypowiedzi państwa przebija pasja. Widać, że te nagrody nie trafiły do państwa przypadkowo. Przypomnę, jest z nami także pan profesor Paweł Zięba, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawcze Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesorze, czytam, że w uzasadnieniu wręczenia panu nagrody napisano, że metody, które pan opracował, rozpatrują problemy decyzyjne zrównoważenia z uwzględnieniem niepewnych danych reprezentowanych przez liczby rozmyte i prawdopodobieństwo. Proszę to przybliżyć naszym słuchaczom. O co chodzi?
Zacząć od zrównoważenia czy od niepewności?
Od zrównoważenia.
Zrównoważenia, dobrze. U nas w Polsce zrównoważenie rozumiemy jako pewien balans między różnymi czynnikami. Tak? Na Zachodzie to zrównoważenie jest tłumaczone jako sustainability, czyli pewną sytuację, gdzie najważniejsze jest środowisko, a ekonomia czy społeczeństwo są mniej ważne niestety. Tak to Zachód dosyć ortodoksyjnie traktuje. Natomiast tutaj zrównoważenie w moich badaniach, oczywiście ten element związany ze środowiskiem jest, pojawia się, on jest istotny, ale tak jak to w Polsce rozumiemy, bardziej chodzi o zbalansowanie tych trzech rzeczy, a więc żeby społeczeństwo nie było pozbawiane na przykład ciepła, tak, żeby ekonomicznie to wszystko się w miarę możliwości kalkulowało, a jednocześnie żebyśmy nie zanieczyszczali środowiska powiedzmy jakoś mocno czy bardziej niż to konieczne. Tak? Tyle jeżeli chodzi o zrównoważenie. Natomiast tutaj do badań nad zrównoważeniem, zrównoważonym rozwojem i oceną zrównoważenia, tak? Bo na przykład możemy różne kraje oceniać z perspektywy, czy one prowadzą zrównoważoną gospodarkę, czy niekoniecznie. Więc do tego stosuje się bardzo często tak zwane metody wielokryterialne, a więc takie, które rozpatrują wiele różnych czynników. No i tutaj mamy właśnie ten czynnik środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. I chodzi o to, że bardzo często rozpatrując takie rzeczy nie mamy pewności na temat tego, jak faktycznie jest. Tak? Bo zwykle my oceniamy coś a priori, czyli patrzymy w przód Na przykład nie patrzymy, jak było 10 lat temu, tylko patrzymy, co będzie, co jest teraz, co będzie za rok, co będzie za 5 lat. Więc pojawia się tutaj taki właśnie pierwiastek związany z niepewnością, czy nawet z nieprecyzyjnością pomiarów, no bo my w tej chwili nie jesteśmy w stanie na przykład zmierzyć dokładnie inflacji. Tak? Jest szacunek inflacyjny, najpierw dopiero później jest konkretny pomiar podawany przez GUS. Więc szacujemy wiele rzeczy. No i to jest właśnie ta niepewność, nieprecyzyjność. I teraz chodzi o to, żeby metody matematyczne potrafiły sobie poradzić z tą niepewnością, z tą nieprecyzyjnością ocen, z nieprecyzyjnością pomiarów, biorąc jakiś margines bezpieczeństwa, zapas czy jakiś przedział wartości, a jednocześnie, żeby wyniki, które my otrzymujemy, dawały nam istotną wiedzę o problemie, który rozpatrujemy. To mogą być problemy trywialne, tak jak zakup telefonu, na przykład zakup samochodu. Mogą być problemy bardziej skomplikowane, jak na przykład zakup domu. Tak, no tutaj ten stopień komplikacji oczywiście jest wyższy, bo no, inaczej, jeżeli źle zainwestujemy 1000 zł, kupimy niewłaściwy telefon, a zupełnie inaczej wszystko wygląda, jeżeli zmarnujemy 1000 000 zł i kupimy dom, który później nam no, sprawia kłopot na przykład, tak? Tak samo te metody znajdą zastosowanie, na przykład jeżeli wybieramy trasę, przebieg drogi, znajdują zastosowanie, jeżeli wybieramy lokalizację dla elektrowni wiatrowej. Znajdują zastosowanie, jeżeli wybieramy na przykład źródło energii, czy zbudować solary, czy zbudować wiatraki, czy jednak kopać węgiel tak i palić dalej w kominie. No, wszędzie te metody mogą być stosowane, no i są stosowane.
To niesamowite, jak przedstawiają Państwo naszą naukę, bo na co dzień nie mamy z nią do czynienia. Również szczecinianie, pracujecie w swoich laboratoriach, pracowniach, tych efektów nie widać i ta nagroda służy temu, że wreszcie to zauważamy. Dobra informacja dla Państwa, przedstawicieli świata nauki. Badanie SW Research dotyczące najnowszego zestawienia najbardziej poważanych przez Polaków zawodów i profesor uniwersytetu, zaokrąglimy, że uczelni, to na 6. miejscu wśród prestiżowych zawodów. Dziennikarza tutaj w pierwszej dziesiątce w ogóle nie ma, więc wiele jeszcze przede mną. Ale chcę Państwa zapytać w tym kontekście o to, czego Wam potrzeba, żebyście mogli tę swoją naukową pasję rozwijać, bo w Polsce mamy taką sytuację, że 1% PKB jest przeznaczane na naukę. W krajach starej Unii to jest 3%. Te nakłady się co prawda co roku zwiększają. W przyszłym roku ma być 8% więcej na szkolnictwo wyższe i naukę, ale w tym kontekście proszę o krótkie wypowiedzi pani profesor Magdalena Czałczyńska-Podolska. Czego pani oczekuje od organizatora nauki? Jakich warunków, żeby pani się komfortowo pracowało?
Ja myślę, że życzyłabym sobie większego spokoju. Takich warunków właśnie...
Przewidywalnych przepisów, rozumiem, również tak, budżetu, który
tak,
jest...
Tak, bo to się wiąże jakby z takim spokojem, pewnością i też możliwości koncentracji na tym, co jest w tym momencie najważniejsze, czyli właśnie na tej nauce. Bo my jako naukowcy tak naprawdę no, wykonujemy mnóstwo różnych prac, które są gdzieś tam około tej nauki, tak? Także no, oczywiście jesteśmy dydaktykami też, tak? Podejmujemy się też pracy takiej organizacyjnej na uczelni. Tych aktywności mamy naprawdę mnóstwo.
Czyli stabilność,
tak?
Spokój, przewidywalność. Tak. I pan profesor Wojciech Bal?
Ja tu bym i podzielił te uwagi pani profesor, natomiast też patrzę pod względem akurat swojego zawodu, że my musimy jakby łączyć pracę architekta czynnego z tym dydaktykiem i tego czasu ciągle brakuje na to, żeby jeszcze w tym mocnym
czyli więcej
uścisku jeszcze znaleźć czas na pracę naukową. To jest jakby jeszcze trzecie doświadczenie, które architekt ze sobą niesie. I myślę, że te również nasze bolączki lokalowe, które mamy, bo też akurat nasza praca w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Wydział Architektury dosyć młody jest jednak w budynku adaptowanym. Potrzebowalibyśmy być może jakieś nowe miejsce laboratoryjne, ciekawy obiekt w nowoczesnej architekturze, żeby również to przywoływało nam troszkę dużo więcej radości i, tak jak pani profesor powiedziała, spokoju i pewnego dystansu.
Oby tak
dystansu do tego, co robimy.
I pan profesor Cezary Cebulski, jakie ma marzenia? Spokoju, stabilizacji?
Odpowiedź nie jest prosta. Są dwie strony. Jedna z nich to jest taka, że jeżeli pracujemy na zachodzie, na przykład jesteśmy dobrze opłacalni, to się nazywa, że najbardziej jesteśmy wtedy efektywni, jeżeli jesteśmy tak zwani, mamy tak zwany full-time research. Czyli rzeczywiście to by wpasowało się w te trendy, że rzeczywiście poświęcamy nauce swój czas w pełni. Rzeczywiście znam osoby, które, zresztą osoby, których się nauczyłem nauki w dużym stopniu, które rzeczywiście w ten sposób pracują i są doskonałe.
Proszę, ostatnie zdanie.
I ostatnie zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o, to jest full time research, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy i naukowcami, praktykującymi lekarzami, jesteśmy pewne rzeczy, jesteśmy w stanie połączyć praktykę z tym, co jest potrzebne w nauce. Dlatego i myślę, że tutaj w tym przypadku powinniśmy pracować tej pory. Tak?
Pani profesor Wioletta Biel, proszę wybaczyć, ale proszę o jednym zdaniem. Co pani jest potrzebne do spokojnej pracy naukowej?
Oczywiście podpisuję się pod tymi życzeniami moich poprzedników obiema rękoma. Natomiast ja muszę powiedzieć, że wszystko, co osiągam i myślę, że tutaj państwo się zgodzą, to osiągamy to pracą zespołową i dlatego chciałabym jeszcze nadal mieć wokół siebie osoby z pasją, które będą również chciały współpracować.
Bo to jest inspiracja. I pan profesor Paweł Zięba na zakończenie. Czego panu jest potrzeba najbardziej w pracy naukowej?
Ja powiem tak, ja zaznałem tak zwanej biedy naukowej, czyli nie miałem pieniędzy na publikacje, na artykuły, na pracę naukową, bo jeden z pracodawców wcześniejszych tego nie zapewniał. Obecnie wszystko mi zapewnia Uniwersytet Szczeciński, są pieniądze na badania, na publikacje, wszystko jest super, także nie mam żadnych
życzeń. Pełnia szczęścia. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Państwo profesorowie Cezary Cybulski, Wioletta Biel, Magdalena Czałczyńska-Podolska, Wojciech Bal i Paweł Zięba. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Cieszymy się i gratulujemy jeszcze raz tych nagród. Ja również dziękuję. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.